Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Biskupi Beninu odbywają wizytę ad limina apostolorum.
Jesienny, 52 z kolei numer kwartalnika Życie Duchowe przedstawi redaktor naczelny pisma ksiądz Józef Augustyn.
O kościele na Madagaskarze oraz relacjach katolików z wyznawcami innych wspólnot chrześcijańskich z werbistą ojcem Zdzisławem Gradem rozmawiać będzie ksiądz Bogdan Leśniak.
18 września na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Trwa wizyta ad limina apostolorum biskupów z Beninu. Ten zachodnioafrykański kraj jest trzykrotnie mniejszy od Polski, a zamieszkuje go około 7,5 miliona osób. 2/3 ludności wyznaje tradycyjne religie afrykańskie, 10% islam, a katolicy stanowią niespełna 1/4 mieszkańców kraju. Na terytorium Beninu mieszka 40 różnych grup etnicznych. Pierwsze próby ewangelizacji sięgają XVII wieku, ale o regularnej działalności misyjnej można mówić dopiero w drugiej połowie XIX wieku. W 1883 roku powstała prefektura apostolska Dahomeju, a w 1955 utworzono hierarchię. Przed 50 laty przyjął sakrę pierwszy miejscowy biskup, późniejszy bliski współpracownik papieży Pawła VI i Jana Pawła II, kardynał Bernardin Gantin. Na terenie Beninu istnieje 10 diecezji, w całym kraju pracuje ponad 500 księży, a na jednego kapłana przypada około 4 tysięcy wiernych. W działalności misyjnej księży wspomaga około 800 zakonnic. Dużą rolę w życiu duchowym tamtejszego kościoła odgrywają klasztory mnisze, trapistów i trapistek, 3 klasztory benedyktyńskie oraz 1 sióstr klarysek.
Obecnie istnieją w Beninie 3 wyższe seminaria duchowne, w których kształcą się również klerycy z krajów sąsiednich. Ogółem w placówkach tych przygotowuje się do kapłaństwa 450 alumnów. Istotnym problemem jest jakość formacji. Biskupi starają się ją podnieść poprzez współpracę z innymi kościołami lokalnymi. Utworzono szereg ośrodków kształcenia katechistów. Przetłumaczono Pismo Święte na języki lokalne, w których jest także sprawowana liturgia. Istotną rolę w obliczu prozelityzmu sekt oraz prób islamizacji niektórych regionów kraju ma aktywność katolików świeckich. Duże znaczenie w działalności kościoła mają także placówki służby zdrowia oraz szkoły katolickie.
Benedykt XVI być może odwiedzi w przyszłym roku Stany Zjednoczone. Niepotwierdzone informacje na ten temat przekazała amerykańska agencja katolicka CNA. Jej zdaniem wizyta Ojca Świętego mogłaby mieć miejsce w drugiej połowie kwietnia i związana byłaby z papieskim przemówieniem na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Obok Nowego Jorku Benedykt XVI miałby odwiedzić również Waszyngton, Boston i być może także Baltimore. Ukazał się jesienny, 52 z kolei numer kwartalnika Życie Duchowe. Jest to pismo o charakterze egzystencjalno-duchowym, skierowane do osób świeckich i duchownych. Podejmuje problemy z zakresu teologii, psychologii, życia społecznego, kultury i sztuki. Ma charakter monograficzny. Pragnie pomagać w rozwoju duchowym i intelektualnym. Zawartość zeszytu jesiennego prezentuje redaktor naczelny czasopisma ksiądz Józef Augustyn.
Sakrament pojednania, który jest najpiękniejszą posługą kapłańską, bywa sprawowany przez ludzi, przez takich samych grzeszników jak penitenci, którzy się u kapłana spowiadają. Stąd też dochodzi niekiedy w konfesjonale do sytuacji trudnych. Zdarza się, może nie aż tak często, że pewni penitenci skarżą się na sposób zachowania się spowiednika. Co wtedy robić? Ten temat podjęty jest w artykule Konflikt w konfesjonale. Jest rzeczą ważną, aby konflikt, jakikolwiek by on nie był, był rozwiązany w duchu miłości, w duchu prawdy i w duchu wzajemnej życzliwości. ten artykuł szczególnie polecam osobom, które być może miały kiedyś w konfesjonale jakąś sytuację trudną czy niezbyt przyjemną. Inny artykuł księdza profesora Alfonsa Skowronka, Zmaganie z rygoryzmem. Dalej księdza Remigiusza Sobańskiego, Odmowa rozgrzeszenia. To tematy, które mogą nam pomóc poznać pewne prawidła, jakimi winien kierować się spowiednik. Konfesjonał nie jest bowiem miejscem prywatnym, miejscem pracy księdza, ale jest miejscem oficjalnym. Jest to oficjalna posługa kapłańska. Kultura dialogowania w konfesjonale księdza Zdzisława Kroplewskiego, psychoterapia a spowiedź to tematy, które nam mogą pomóc zrozumieć sposób spowiadania. Zakres spowiedzi tutaj jest rzeczą ważną, odróżnić psychoterapię od spowiedzi. Czasami te dwie posługi, ludzką i boską, czasami te dwie posługi są mylone w takim potocznym rozumieniu. Polecamy również bardzo praktyczny tekst Ignacjański Rachunek Sumienia ojca Stanisława Morgalli. Ten tekst może być doskonałą pomocą w takim codziennym rozeznaniu duchowym. Ciekawym tekstem jest również tekst pani profesor Zofii Zarembianki, Kapłani w powieści Georgesa Bernanosa. Również godne polecenia są nasze wywiady. Chciałbym polecić w sposób szczególny wywiad z księdzem Romanem Mazurem o pobożności Żydów, o dzieciach, które boją się własnego imienia. Jest to wywiad z siostrą Danutą Filomę Rapacz, dyrektorką Domu Dziecka w Boliwii. Jezuici w Chinach, wywiad z jezuitą pracującym w Chinach. Artykuł o podatkach. Pytanie, czy płacić podatki, czy niepłacenie podatków jest grzechem ciężkim. Ten temat jest podjęty w artykule Józefa Augustyna.
Wielokrotnie w naszych programach powracamy do sprawy jedności chrześcijan. Często na to zagadnienie spoglądamy wyłącznie z perspektywy Europy. Jest ono jednak również istotne w pracy misyjnej. O problemie jedności chrześcijan z pracującym od 15 lat na Madagaskarze werbistą ojcem Zdzisławem Gradem rozmawia ksiądz Bogdan Leśniak.
Proszę ojca, co to jest za kraj?
Madagaskar jest krajem bardzo interesującym pod względem kulturowym szczególnie. Mimo że geograficznie należy do Afryki, to jednak kulturowo należy do Azji albo do Arabii. Właściwie mamy do czynienia z mieszanką elementów kulturowych z Arabii i z Oceanii, czy z Malezji. I do dzisiaj, patrząc na składankę plemion malgaskich, mamy plemiona, które mają swoje zakorzenia w kulturze arabskiej i plemienia, które mają zakorzenia w kulturze azjatyckiej. Stąd często, kiedy mamy do czynienia z różnymi komisjami, zawsze podkreśla się konferencje, na przykład dialogu Afryki i Madagaskaru. Więc Malgasze bardzo podkreślają swoją tożsamość bardziej azjatycką niż afrykańską. Chociaż te trzy elementy są obecne, afrykańskie, arabskie i azjatyckie. Jest to kraj bardzo biedny. Na 170 krajów najbardziej biednych na świecie są na pozycji 140. Bieda, ubóstwo jest czymś bardzo rzucającym się w oczy i jedno z wielkich wyzwań dla misjonarzy, którzy pracują w tym kraju. Jeśli chodzi o politykę, mamy do czynienia z rodzącą się demokracją. Malgasze uczą się demokracji, przeżywają nowy czas. Społeczeństwo malgaskie zaczyna dojrzewać swojej świadomości politycznej i demokratycznej. Obecnie ponad 50% są to już chrześcijanie. Gdzieś około 40% nadal są to ludzie o tradycyjnym kulcie przodków czy o wierzeniach animistycznych. Są pewne inne religie jak islam, ale w kilku procentach.
Jak wygląda obecna sytuacja tamtejszego kościoła?
Muszę powiedzieć, że w wielu diecezjach kościół katolicki naprawdę się rozwinął i ma już ogromne znaczenie w kształtowaniu kultury, życia społecznego i politycznego kraju. takie decyzje jak Pierransua, Ancirabe, Ambuszcza, zwłaszcza stolica Antananarivo, są to decyzje już bardzo mocne, których możemy mówić już o znakach kościoła lokalnego, gdzie mamy do czynienia z ogromną liczbą powołań tubylczych, szczególnie sióstr, a nawet i księży, gdzie rola misjonarzy powoli zaczyna się umniejszać, a przekazują pałeczkę malgaszom i kapłanom z ich terenów lokalnych. Jest to kościół różnorodny. Nie mamy do czynienia z wieloma wspólnotami protestanckimi i katolikami. Zatem misjonarz, który przyjeżdża na Madagaskar, musi mieć wielką otwartość na inność tradycyjnej kultury i też na pluralizm, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Byłem przyzwyczajony zwykle tylko do katolików i nagle w mojej pracy misyjnej musiałem przejść pewną transformację, pewną otwartość na protestantów, na anglikanów, bowiem z takimi ludźmi na co dzień miałem do czynienia również. A więc muszę powiedzieć, że na Madagaskarze jako Polak uczyłem się praktycznego ekumenizmu.
Wiemy, że jest pewna specyfika ekumenizmu malgaskiego. Na czym ona polega?
Ta specyfika ekumenizmu malgaskiego ma swoje zakorzenienie w tradycyjnych wartościach, jakie przeżywają Malgasze. Jedną z podstawowych wartości malgaskich jest fiawana. Szacunek, tolerancję, unikanie konfliktów, popieranie swojej grupy, bycia razem. I tę wartość przeżywają wszystkie plemiona malgaskie. Dla Malgaszy jest czymś naturalnym akceptowanie inności i tolerancji. Budując na tej podstawowej wartości, również chrześcijanie malgascy mają swoją inność. Łatwiej im jest przychodzi zaakceptować inne wierzenia, inne myślenie, inne wartości. Na Madagaskarze mamy do czynienia z czterema podstawowymi kościołami chrześcijańskimi, które współpracują razem. A więc jest to kościół katolicki, jest też kościół FZKM, kościół narodowy protestancki, jest kościół luteriański i jest kościół anglikański. Te cztery wielkie kościoły chrześcijańskie współpracują razem już od wielu lat dla dobra narodu i czymś normalnym, a wręcz uderzającym na Madagaskarze, szczególnie w stolicy na przykład, jest ogromna liczba rodzin czy małżeństw mieszanych. I później normalnym czymś jest, że w szkołach wyznaniowych, na przykład katolickich czy protestanckich, jest mieszanka uczniów. I katolicy, i protestanci, nikt nikogo nie zmusza do przejścia do swojego kościoła. Jest naprawdę wielki szacunek, tolerancja dla innych poglądów, dla innych wierzeń. Specyfika polega na tym również, że jest pewne ciepłe odnoszenie się wzajemne do różnych chrześcijan. Dla mnie osobiście takim wielkim doświadczeniem był ostatni Wielki Post, gdzie w stolicy Madagaskaru, Antananarivo, w jednej parafii udzielałem różnych rekolekcji, skupień czy przewodniczącym liturgii. I później sporo protestantów, dzieci czy młodzieży podchodziło do mnie i prosiło o spowiedź. Więc naprawdę byłem wzruszony i wielkim zaufaniem, że mają takie zaufanie do księdza katolickiego i wierzą, że nie będę ich przymuszał do zmiany kościoła. Więc oczywiście nie mogę mi wyspowiadać, ale razem mówię, dobrze, jesteś protestantem, ale razem będziemy się modlić, aby Pan Bóg ci odpuścił grzechy i miał na tobą miłosierdzie. Dla mnie było to wielkie doświadczenie, a równocześnie nauczyło mnie na nowo tolerancji, miłości i akceptacji inności. Więc dla Madagaskaru współpraca tych czterech kościołów ma ogromne znaczenie dla społeczeństwa. Mam tu na myśli na przykład lata 1991, kiedy przez cały rok społeczeństwo protestowało. Pragnęło nowych wyborów, pragnęło zmian politycznych. Podobne wydarzenia w 2002, gdzie społeczeństwo również protestowało, domagając się integralności i poszanowania wolnych wyborów. W tych dwóch wielkich wydarzeniach Federacja Ekumeniczna Czterech Kościołów była takim natchnieniem, oparciem dla narodu. Dzięki tej współpracy społeczeństwo malgaskie dojrzewa do życia politycznego, do życia demokratycznego i Kościół katolicki wraz z tymi trzema wspólnotami protestanckimi czuwa, aby Madagaskar jako kraj niezależny wzrastał, dojrzewał religijnie, politycznie, demokratycznie.
W ostatnich latach wiemy, że też na Madagaskar dotarły liczne sekty. Jak wobec tego Kościół katolicki sobie radzi?
Na pewno sekty są wyzwaniem. Najwięcej jest ich w wielkich miastach, w wielkich ośrodkach, ale muszę powiedzieć, że też i w różnych rejonach oddalonych od miasta, na prowincji, w buszu, często z powodu braku misjonarzy katolickich. Więc można posunąć się do jakiejś krytyki tych sekt, ale często, powiedzmy sobie, są jakimś zastępstwem, bowiem ludzie szukają Ewangelii, szukają prawdy. Misjonarzy katolickich jeszcze nie starcza. Pewnie, że nie ma otwartych konfliktów, tak jak to mamy w innych krajach. Raczej polega to na pewnej tolerancji, i jest znakiem, który mobilizuje również Kościół katolicki, aby był bardziej gorliwy, bardziej otwarty i też bardziej radykalny, czy bardziej prawdziwy w swoim głoszeniu Ewangelii.
Madagaskar to nie tylko chrześcijanie, ale też na Madagaskarze możemy mówić o pewnym splocie, spotkaniu różnych religii, tradycji. Zatem jak wygląda ten dialog międzyreligijny?
Główne spotkanie polega na dialogu między tradycyjną religią i chrześcijaństwem. W kilku procentach jest już obecny islam. Nie ma konfliktów, nie ma przymusu, nie ma prześladowań, jest wzajemny szacunek. Muszę powiedzieć, że nawet jeśli ktoś na Madagaskarze nie jest wyznawcą Chrystusa, ma wielki szacunek dla Kościoła i dla misjonarzy. Dlatego, że Kościół często jest tym znakiem miłości, pociesza ludzi, pokrzepia, niesie pomoc, niesie ewangelizację, niesie oświatę, no i broni ludzi. Dlatego nawet jeśli ktoś nie jest wierzący, szanuje Kościół, bo wie, że misjonarz jest po prostu posłańcem Boga. Pewnie, że potrzeba czasu później, aby doszło do głębszego spotkania między tradycyjną religią i chrześcijaństwem. Ale jako misjonarz muszę powiedzieć o bardzo pozytywnym doświadczeniu współpracy między misjonarzami i tradycyjnymi królami wiosek dla dobra wioski. Na płaszczyźnie zdrowotnej, postępu, oświaty, to naprawdę wielu królów, mimo że nie mogło w pełni uczestniczyć w życiu Kościoła, jednak okazywali dobrą wolę współpracy.
Jakie wyzwania stoją przed dzisiejszym Kościołem? Jak też wygląda sytuacja powołań?
Wyzwaniem dla Kościoła malgaskiego jest jak gdyby lepsze przygotowanie, bardziej profesjonalne, czy sióstr zakonnych, czy kapłanów. Lepsza formacja, większe ugruntowanie, oczyszczenie motywacji. Dlatego też w tym roku na przykład będziemy mieli do czynienia z powołaniem kapłańskiego synodu krajowego, w którym Kościół malgaski będzie się zastanawiał, w jaki sposób na nowo lepiej przygotować duchowych przewodników Kościoła katolickiego, czyli kapłanów, do tej posługi. Posługi już powiedzmy w nowym kontekście, bo społeczeństwo rozwija się i przychodzą nowe wyzwania, tak jak na całym świecie. A więc lepsza formacja, pogłębienie wiary na pewno są tym wyzwaniem dla Kościoła malgaskiego. Można też powiedzieć, że cechą bardzo pozytywną Kościoła malgaskiego jest ogromna rola laikatu. I tym wyzwaniem na pewno jest pogłębienie współpracy między kapłanami i laikatem. Bowiem bez laikatu na Madagaskarze no nie ma Kościoła. Od początku, kiedy brakowało misjonarzy na Madagaskarze, już wręcz byli wyrzuceni, laicy przejęli stery Kościoła katolickiego. Dzięki nim Kościół malgaski przeżył. I dzisiaj w wielu miejscowościach, gdzie nie ma kapłana, widzimy, że Kościół żyje dzięki aktywności, dzięki poczuciu odpowiedzialności laikatu, którzy organizują się i przygotowują liturgię, przygotowują Słowo Boże, przygotowują katechizację.
Co zdaniem ojca może wnieść polski misjonarz w życie tamtejszego Kościoła?
Z pewnością konsekwencja wierzy. Dla Malgasza jest czymś bardzo naturalnym wyśpiewanie swojej wiary, wytańczenie jej. Malgasze są bardzo otwarci i swoimi gestami pragną świadczyć o wierze, radośnie, spontanicznie. Mogą ubogacić mnie misjonarza polskiego. Natomiast w życiu codziennym, kiedy trzeba być konsekwentnym, wytrwałym, brakuje im trochę tej duchowości pasyjnej.
A czego ojciec się nauczył?
Nauczyłem się większego spokoju, cierpliwości i ze względu na klimat, który no jest trudny, jest gorąco, nie możesz pracować 24 godziny, musisz szanować czas siesty, czyli wypoczynku, musisz chronić się przed chorobami, gorącem, no i też takie radosne spojrzenie na życie. Mówi przysłowie malgaskie, mamy niajna, życie jest słodkie, a więc umiejętność cieszenia się życiem i celebrowania życia. Kocham tą kulturę, ten lud, no i staram się w tej chwili już służyć jako malgasz, łącząc dwie kultury, i polską, i malgaską.
Serdecznie dziękuję ojcu za rozmowę, a państwu przypomnę, że gościem naszego programu był ojciec Zdzisław Grad, werbista, misjonarz na Madagaskarze.
Rozmową księdza Bogdana Leśniaka kończymy nasz magazyn.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.